Drodzy zgromadzeni, chciałbym bardzo serdecznie wszystkich przywitać. Pozwólcie, że przywitam Bożym Słowem zapisanym w Psalmie 119, w wersecie 47 i 48. Rozkoszuję się przykazaniami Twoimi, które pokochałem. Wznoszę ręce do przykazań Twoich, które kocham i rozmyślam o ustawach Twoich. Drodzy, mamy przywilej, że na tym miejscu możemy trzymać Boże Słowo, które mam nadzieję wszyscy pokochaliśmy. Jesteśmy świadomi, że jest nasz wróg, który nie chce, abyśmy trzymali się Bożego Słowa. Próbuje to Słowo w jakiś sposób zniekształcić, wzbogacić ludzkimi naukami. Próbuje uzależniać nas od wpływu ludzi. Natomiast dzisiaj będziemy mówić o tym, jak trzymać się Bożego Słowa. I będziemy mówić o tym, w jaki sposób rozpoznać, czy to jest Boże Słowo, czy to jest może jakaś litera, którą diabeł chce zniekształcić. A coraz więcej pojawia się różnych tłumaczeń, nazywanych Bibliami, które tak naprawdę są jakąś parafrazą ludzkich przekonań, które gdzieś tam wtłacza się w Boże Słowo. Dlatego warto jest to badać, warto zgłębiać. Warto zobaczyć, w jaki sposób możemy być ubogaceni Bożym Słowem, różnymi przekładami, używaniem różnych przekładów tego Słowa. Dlatego cieszymy się, że dzisiaj gościmy brata Szymona Matusiaka, który jest wieloletnim kaznodzieją, autorem kilku książek, również tłumaczem wielu książek na język polski, biblijnych. Dlatego pozwólcie, że rozpoczynając nasze tutaj spotkanie, pomodlimy się, modląc się nie tylko o ten wykład, czy to o te wykłady. Także powstańmy, ja rozpocznę modlitwą. Panie Jezu, Tobie chcemy podziękować, że darowałeś nam ten popołudniowy czas, abyśmy mogli skupić się na Twoim Słowie. Daj nam taki otwarty umysł, abyśmy przyjmowali Twoje prawdy, abyśmy rzeczywiście chcieli, tak jak pisał psalmista, pokochać Twoje prawdy całym sercem. Powierzamy Tobie ten wspólny czas. Dziękujemy Ci, Panie, za wszystko. Amen. Zapraszamy w takim razie naszego gościa. Jeżeli zrodzą się w trakcie jakieś pytania, to proszę sobie zanotować na kartce, ponieważ ostatnia sesja to będzie czas na pytania i odpowiedzi. Także zachęcamy.
Drodzy bracia i siostry, chciałbym mówić na taki temat, jak wybrać odpowiedni przekład Biblii. Obecnie posiadamy więcej przekładów. W ostatnich latach wyszło szereg nowych też przekładów Pisma Świętego całego. Nie liczę tu już różne wydania Nowego Testamentu. Są zapowiedzi, że będą jeszcze nowsze przekłady. I dlaczego to jest ważne, żeby mieć jakąś wiedzę na ten temat? Trzeba mieć pewne zasady, które pozwolą nam się rozeznać w tym gąszczu różnych trendów w biblistyce, w teologii. Przyjmijmy przede wszystkim zasady ogólne. Więc zasada pierwsza jest taka, że powinniśmy mieć jedną Biblię standardową i wybrać taką, która będzie nam stale służyła do osobistego studium Słowa Bożego i do głoszenia go innym. Jakie są zalety takiej opcji, że mamy jedną główną Biblię? Zapamiętujemy wtedy wiele wersetów, wchodzą nam jakby w krew, stają się naszą własnością. Słowo Boże może w nas mieszkać, co nie byłoby możliwe, gdybyśmy ciągle korzystali z bardzo różnych i raz z jednego czytali, potem z drugiego i nie mieli stałego przekładu jednego. Pismo Święte podkreśla ważność tego, żeby Słowo Boże w nas mieszkało. Na przykład w Psalmie 119, w wersecie 11 możemy przeczytać. W sercu moim przechowuję słowo Twoje, abym nie zgrzeszył przeciwko Tobie. Także na pewno to słowo, które przechowywał psalmista w swoim sercu, miało określone brzmienie. Nie miał w tej sprawie jakiegoś zamieszania. Pierwszy list świętego Jana, drugi rozdział, werset 14 podkreśla wagę także tego, żeby Słowo Boże mieszkało w człowieku. Pierwszy list świętego Jana, drugi rozdział, werset 14. Czytamy, Napisałem wam, dzieci, gdyż znacie Ojca. Napisałem wam, ojcowie, gdyż znacie tego, który jest od początku. Napisałem wam, młodzieńcy, gdyż jesteście mocni i Słowo Boże mieszka w was i zwyciężyliście złego. Także zauważmy, że Słowo Boże ma w nas mieszkać. Jeśli przyjdą prześladowania, a zanosi się na to, że prędzej czy później chrześcijanie również w Europie będą prześladowani i zabiorą nam wtedy Biblię, bo jest to bardzo realne, bo Biblia uchodzi za taką księgę, no, która jest przeszkodą dla tyranii, która chciałaby zapanować nad ludzkimi sumieniami. Albo jeśli na przykład ktoś z nas straci wzrok, to słowo i tak pozostanie w naszym wnętrzu, jeśli nagromadziliśmy je. I oczywiście osoby, które już teraz mają słaby wzrok, mają szeroką możliwość, aby słuchać Słowa Bożego. Ale chciałbym to mocno podkreślić. Tylko wtedy łatwiej nam będzie zapamiętać i umiejscowić Słowo Boże w naszym wnętrzu, jeśli mamy jeden zasadniczy przekład główny, z którego korzystamy i którego treść nam bardzo wchodzi w pamięć, wchodzi w serce i zostaje w naszym wnętrzu. Poza tym, jeśli mamy taką jedną Biblię standardową, to będziemy umieli się nią dobrze posługiwać, zaznaczać i odszukiwać wersety, robić notatki na marginesach czy na dodatkowych kartkach. Taka Biblia, która jest naszym towarzyszem na co dzień, będzie się nam nawet otwierała w odpowiednich miejscach. Czyli zasada pierwsza jest taka, że dobrze mieć jedną Biblię standardową, z której korzystamy na co dzień i nie zmieniamy. Druga zasada jest taka, że musimy pamiętać, iż nawet najlepszy przekład ma swoje słabe strony. Nie ma czegoś takiego jak absolutnie doskonały przekład Pisma Świętego, w którym nie ma żadnych jakichś słabszych momentów, czy jakichś literówek, czy błędów w druku. Tu chciałbym podać przykład, że warto mieć inne przekłady Pisma Świętego dla porównania, a także dla korekty usterek w Biblii standardowej. Przykładowo w Biblii Warszawskiej, którą się przeważnie posługujemy, niektórzy ją nazywają Brytyjką, jest to Biblia wydana w 1975 roku przez Towarzystwo Biblijne, jeszcze wtedy brytyjskie i zagraniczne Towarzystwo Biblijne z siedzibą w Warszawie. Biblię tą nazywano Biblią profesorów, bo nikt poniżej tytułu profesora i odpowiedniej kwalifikacji i wiedzy nie uczestniczył w tym projekcie. Żaden nawet doktor biblistyki, tylko sami profesorowie. Dlatego tak ją nazwano. A więc bardzo kompetentni ludzie. Ale nawet tu się zakradł pewien błąd, zresztą nie jeden. I na przykład List do Rzymian, 11 rozdział, werset 20, jest taki werset, gdzie jest mowa o tych gałązkach krzewu winnego, sztucznych, które zostały wszczepione dzikich. Jest powiedziane słusznie, odłamane zostały z powodu niewiary, ty zaś trwasz dzięki wierze. Wzbijaj się w pychę, ale się strzeż. I tu jest po prostu błąd, ponieważ brakuje słowa nie, które jest w oryginale greckim. Powinno być nie wzbijaj się w pychę. I wszystkie inne przekłady mają to poprawnie, więc trzeba mieć jedną Biblię standardową, ale też inną dla korekty, dla porównania. Niektórzy bardziej zaawansowani, którzy dadzą sobie z tym radę, mogą postarać się o hebrajsko-polski Stary Testament, trzytomowy, tak zwany przekład interlinearny, gdzie pod każdym słowem hebrajskim jest słowo polskie i jest to takim, ja bym powiedział, chropowaty przekład. To się trochę trudno czyta, ponieważ kolejność słów w języku hebrajskim, szyk zdania jest inny niż w języku polskim, ale ktoś bardzo zaawansowany może sobie na to pozwolić. Wydała to oficyna wydawnicza Vocatio z siedzibą w Warszawie. Wydali oni też wielki słownik hebrajsko-polski i aramejsko-polski do Starego Testamentu. Też wielka pomoc, ale nie każdy sobie z tym poradzi, z tymi literami hebrajskimi, to tylko dla bardziej zaawansowanych. Chciałbym tylko dodać, że łatwiej sobie ludzie generalnie radzą z greką, więc jest grecko-polski Nowy Testament, gdzie pod każdym słowem greckim jest słowo polskie, jest to taki bardzo dosłowny przekład. Jest też wielki słownik grecko-polski do Nowego Testamentu. Mniej zaawansowani czytelnicy, jeśli chcą troszkę sięgnąć w sposób przystępny do oryginału hebrajskiego czy greckiego, mogą sobie kupić Biblię Gdańską w systemie Stronga, gdzie dwa tomy są wydane do Starego Testamentu i jeden tom do Nowego Testamentu. Wydało to wydawnictwo Na Straży, wolni badacze Pisma Świętego, ale starannie to zrobili i czytelnik nawet nie znający języka ma tam transkrypcję fonetyczną wszystkich słów obcych, cały spis, wszystkie miejsca występowania, więc jeżeli chce sprawdzić jakiś tekst, może to sprawdzić, czy jakieś słowo, z tym, że jest to w oparciu o Biblię Gdańską. Są też dla osób, które korzystają z internetu, programy biblijne. Jest taki program rBiblia ze strony rbiblia.toborek.info, w którym można porównać ze sobą mnóstwo przekładów, tak polskich, jak i zagranicznych. Bardzo pomocne narzędzie. Bardzo pomocny program, bezpłatny, także polecam. Także przypomnijmy sobie, o czym powiedzieliśmy do tej pory, że warto mieć Biblię standardową, z którą się osłuchamy, z którą się zapoznamy, która będzie naszym towarzyszem na co dzień i będziemy z nią dobrze zapoznani i będziemy umieli się nią posługiwać, tak dla siebie, tak jak i dla innych. A druga zasada, że warto mieć dla porównania co najmniej jeden inny przekład, żeby ewentualnie korygować jakieś usterki czy braki w tej Biblii standardowej. Jaką Biblię standardową wybrać? Zastanówmy się nad podstawowym pytaniem. Co jest w ogóle celem przekładu Pisma Świętego, przekładu Biblii? Celem jest to, żeby ludzie nieznający języka hebrajskiego, aramejskiego i greki mogli mimo to zapoznawać się z wypowiedziami samego Boga. Tłumaczenie musi możliwie najdokładniej odzwierciedlać faktycznie natchnione słowa Stwórcy. Także to jest bardzo ważna sprawa. I na pewno możemy być wdzięczni tym wszystkim biblistom, rzetelnym, solidnym, którzy dokonali dobrych tłumaczeń na język polski. Ja akurat trochę wiem o tłumaczeniu, bo sam jestem tłumaczem, z tym, że z języka angielskiego. I wiem, jak niełatwe jest to, żeby znaleźć odpowiednik w języku polskim, który najlepiej wyrazi myśl oryginału. Trzeba nieraz się dobrze zastanowić, żeby wybrać taki odpowiednik, takie słowo, które najbardziej wyrazi myśl oryginału. Osobiście też brałem udział w kursie biblijnego języka hebrajskiego przez 3,5 roku akademickiego oraz przez rok akademicki nowotestamentowej greki. Miałem też ćwiczenia z tłumaczenia łatwiejszych partii Biblii hebrajskiej. I wiem, że nie jest to łatwa praca. Dlatego pamiętajmy, że jak się dokonuje przekładu, to jest to tłumaczenie z oryginału, ale też później pewną rolę odgrywają poloniści, korektorzy, specjaliści od składu komputerowego, graficy komputerowi, drukarze, wydawcy. Na wydanie Pisma Świętego, można powiedzieć, pracuje cały zespół. Najważniejszy jest tłumacz, ale później trzeba trochę wygładzić, trochę udoskonalić to, żeby to nadawało się i szereg prac jest wykonywanych, które wokoło tego mają miejsce. I teraz powiemy sobie o różnych rodzajach przekładów Pisma Świętego, jakie istnieją, jakie są możliwe do spotkania. Więc zacznijmy od tak zwanego przekładu interlinearnego, o czym już wspomniałem. Więc na pewno trzeba doceniać wielkie wysiłki oficyny wydawniczej Vocatio z Warszawy. I oni wydali właśnie hebrajsko-polski Stary Testament w kilku tomach i grecko-polski Nowy Testament. Wydali też całą serię pomocy biblistycznych, lepszych lub gorszych, ale wiele bardzo dobrych, na przykład leksykon biblijny bardzo polecam, Majera i Reineckera, bardzo dobry materiał. W każdym razie, wracając do przekładów, to przekłady interlinearne zachowują oryginalny porządek zdań w języku hebrajskim, aramejskim i greckim. Pod każdym słowem oryginału jest słowo polskie, choć szyk zdań odbiega od zasad naszej gramatyki, czyli są nieco trudne w czytaniu. Trzeba też pamiętać, że te przekłady interlinearne są najbliższe oryginałowi, to jednak nie jest to sam oryginał, ponieważ tłumacz musiał wybrać z kilku znaczeń słowa oryginalnego jedno. I często jest to najbardziej podstawowy odpowiednik polski terminu hebrajskiego lub greckiego, a więc Jest to cenna pomoc, ale raczej dla ludzi bardziej zaawansowanych, którzy chcą sprawdzić słowa oryginalne. I najlepsze wydania przekładów interlinearnych zawierają też alternatywne wersje w przypisach, jak ewentualnie można przetłumaczyć dany werset w inny sposób. Tak czyni grecko-polski Nowy Testament. Także są wielką pomocą dla tych, którzy trochę mają pojęcie o językach oryginalnych lub chcą je poznać. Oficyna wydawnicza Vocatio wyszła jeszcze naprzeciw o tyle, że zamieściła numerację Stronga w grecko-polskim Nowym Testamencie i wydała słownik Stronga do Starego i do Nowego Testamentu, więc ktoś nawet słabo obeznany odnajdzie te słowa i sobie z nimi poradzi. Ale musimy sobie wyraźnie podkreślić, że przekłady interlinearne nie są Biblią do codziennego użytku, do zwykłego czytania, do głoszenia, do nauczania. Są to raczej pomoce naukowe. To nie jest dla każdego, dlatego wszystkim tego nie polecam, ale są to najbardziej zbliżone do oryginału przekłady. Na drugim miejscu i bardzo użyteczne są tak zwane przekłady dosłowne. Każde pojedyncze słowo oryginału Pisma Świętego jest przetłumaczone. Oddane są formy gramatyczne, rzeczownik jest oddany jako rzeczownik, czasownik jako czasownik i tak dalej. Słowa dodane dla jasności są umieszczone w nawiasach lub za pomocą kursywy. Wiemy, co to jest kursywa, pochyły dróg. Dosłowne przekłady zachowują szyk zdania tak jak w języku polskim, zgodnym z polską gramatyką, mimo to utrzymują, o ile możliwe, porządek zdania oryginału. Nie tylko myśli i idee Biblii są natchnione, lecz także jej słowa i formy gramatyczne. Musimy o tym pamiętać. Na przykład apostoł Paweł, chcąc przedstawić proroctwo o Chrystusie, wskazał, że słowo potomek występuje w Starym Testamencie w liczbie pojedynczej, a nie mnogiej, jeśli chodzi o obietnicę daną Abrahamowi. I o tym mówi w liście do Galacjan, w 3 rozdziale, w wersecie 16, gdzie czytamy: otóż obietnice dane były Abrahamowi i potomkowi jego. Pismo nie mówi i potomkom jako o wielu, lecz jako o jednym, i potomkowi twemu, a tym jest Chrystus. Czyli zauważmy, nawet liczba, czy pojedyncza, czy mnoga, liczy się w Piśmie Świętym. Jak zostało dane słowo użyte. A więc nie tylko same myśli są natchnione w Piśmie Świętym, ale również i poszczególne słowa. I jaki jest taki najbardziej dosłowny przekład Biblii w języku polskim? Więc najwierniejszym, choć archaicznym już teraz przekładem jest Biblia Gdańska z 1632 roku, opracowana przez Daniela Mikołajewskiego, kalwinistę, który wykonał ogrom pracy, porównał też swoje dokonania, swoje jakieś tłumaczenia z Biblią braci czeskich. Także konsultował się z chrześcijanami reformacyjnymi z innych krajów. Ogrom pracy ten człowiek wykonał. Po drodze była ona troszkę rewidowana, nieznacznie, bo nie wiem, czy mieliśmy kiedyś w rękach bardzo stare wydania Biblii Gdańskiej, to tam słowo faraon było pisane przez PH. Dzisiejsze wydania mają przez F. I wiele wersetów Biblii Gdańskiej zachowuje dosłowny tok myśli biblijnej i jej sens oraz występuje zadziwiająca zgodność między Biblią Gdańską a najlepszymi przekładami na języki obce. Był taki zasłużony kaznodzieja Jan Guńka, który był związany z ruchem stanowczych chrześcijan, z takim ruchem zielonoświątkowym. I brat Guńka miał taką możliwość być tłumaczem mówców z Niemiec. I kiedy pytali go, jak to jest w polskim przekładzie, to byli zdziwieni, że właśnie w Biblii Gdańskiej jest tak adekwatnie w stosunku do tego znakomitego przekładu niemieckiego. Oto przykład dosłownego tłumaczenia z Biblii Gdańskiej, która podąża za oryginałem. Ewangelii według Mateusza, 2 rozdział, werset 10, czytamy w tej starej Biblii Gdańskiej: a gdy ujrzeli one gwiazdę, uradowali się radością bardzo wielką. To uradowanie się radością to jest dosłowny tok myśli greckiej. I tutaj Biblia Gdańska bardzo dosłownie to oddaje. I chciałbym powiedzieć, że były próby uwspółcześnienia Biblii Gdańskiej. I zacznijmy od może takiej nieudanej próby, tak zwanej Nowej Biblii Gdańskiej, wydanej przez tak zwane Śląskie Towarzystwo Biblijne, której autor miał najwyraźniej na celu utworzenie przekładu odbiegającego swoim brzmieniem od tak zwanych zwyczajnych Biblii. Wypaczono w niej sens oryginału. Na przykład czytamy tam w Ewangelii Łukasza, 9 rozdział, werset 23. Jeśli ktoś chce iść za mną, niech się wyrzeknie samego siebie i niech co dzień odrzuci swój krzyż i niech mi towarzyszy. Odrzuci swój krzyż. Zupełne wypaczenie. Kiedy brat Józef West, pastor z Torunia, zainteresował się, dlaczego tak to zmieniono, twórca tej Biblii, czy jego jakiś wspólnik powiedział, że żeby się odróżnić od innych przekładów. W Ewangelii Mateusza 16:24 czytamy, niech usunie swój krzyż. W tej tak zwanej Nowej Biblii Gdańskiej, która z Biblią Gdańską tylko nazwę ma wspólną. Niektóre wersety też bardzo dziwnie przetłumaczono, na przykład... Gdyż moje jarzmo jest zbawienne, a mój nędzny interes ulgę przynosi. Ewangelia Mateusza, 11, rozdział, werset 30. Czyli Pan Jezus oferuje nam jakiś nędzny interes według tej dziwnej Biblii, której nikomu nie polecamy. Natomiast bardziej udaną próbą jest uwspółcześniona Biblia Gdańska, wydana przez Fundację Wrota Nadziei w Toruniu w czerwcu 2017 roku. Tu muszę przypomnieć, Nowa Biblia Gdańska to Śląsk i ona jest nieudana. Ta udana w miarę, mówię w miarę, to jest w Toruniu Fundacja Wrota Nadziei. Dlaczego mówię, że w miarę udana? Bo jest niepełnym następcą Starej Biblii Gdańskiej. A dlaczego tak mówię? Sporo wersetów rzeczywiście odpowiada Starej Biblii Gdańskiej, jest uwspółcześnione. Ale twórcy tego uwspółcześnienia byli tak przyzwyczajeni do Biblii króla Jakuba, uznawali ją za taki standard i uznają w zakresie Pisma Świętego, że zmienili szereg wersetów ze Starej Biblii Gdańskiej na korzyść Biblii króla Jakuba, gdzie w Starej Biblii Gdańskiej było nawet lepiej niż w Biblii króla Jakuba. Także mówię, no nie ma pełnego sukcesu, jeśli chodzi o uwspółcześnienie Biblii Gdańskiej. Natomiast szereg walorów ta Biblia uwspółcześniona ma, to znaczy na przykład... Słowa dodane do oryginalnego tekstu dla jasności oddano pochyłym drukiem, kursywą. Czyli wiadomo, co jest dodane, żeby dany werset był zrozumiały. Poza tym Stara Biblia Gdańska i ta współcześniona z Torunia opierają się na greckim tekście pod pewnymi względami lepszym niż tak zwany tekst krytyczny, który obowiązuje w większości Biblii obecnie. Ten tekst jest... To tak zwany tekst przyjęty Erasma z Rotterdamu, uczonego z XVI wieku. Nie jest to doskonały tekst, bo Eras nie dysponował wszystkimi rękopisami greckimi, ale jest bliższy ideału. A tym ideałem, powiemy jeszcze sobie więcej, jest tak zwany tekst większościowy w zakresie Nowego Testamentu, tekst bizantyjski. Tekstus receptus to z łaciny, to po polsku jest tekst przyjęty. Tekst przyjęty Erasma w sporym procencie się z nim pokrywa, ale ma też słabsze miejsca, słabo potwierdzone przez rękopisy greckie. W tekście większościowym nie ma potwierdzenia szereg wersetów z tekstu przyjętego. Jeszcze do tego wrócimy. I przekładem zbliżonym do dosłownego przekładu tłumaczenia jest wielotomowa tak zwana Biblia Lubelska, wydana przez Katolicki Uniwersytet Lubelski. To nie jest w jednym tomie, to jest wielotomowa, Pismo Święte z komentarzem, jest dość dosłowna i co trzeba oddać tym biblistom katolickim, że w komentarzach często odbiegają od doktryny rzymskokatolickiej. Starają się oddać sens, jaki jest w samym tekście Pisma Świętego, nie trzymając się niewolniczo dogmatyki katolickiej. Przykładowo biblista Hugolin Langkamer w pierwszym liście do Koryntian, gdzie doktryna Kościoła katolickiego często się opiera tam na pewnym wersecie, który miałby dowodzić czystca. Pierwszy list do Koryntian, trzeci rozdział. Tam jest taki tekst. Tak, już mam. 15 werset. Jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten szkodę poniesie, lecz on sam zbawiony będzie, tak jednak jak przez ogień. Więc Hugolin Langkamer wyraża wątpliwość, czy w ogóle można ten tekst odnosić do czystca. Także jako komentator nie widzi tego, żeby tam taka argumentacja była. I tu musimy być świadomi, że często apologetyka, czy to katolicka, czy inna, czyli próby obrony przekonań, nie zawsze opierają się na Piśmie Świętym. Próbuje się szukać wersetów na potwierdzenie. I to nie robią tylko katolicy. Czasami też chrześcijanin popełnia ten grzech, że chcąc koniecznie udowodnić jakąś swoją tezę, szuka w wersecie potwierdzenia, który gdyby przeczytał w kontekście, wcale tego nie dowodzi. Więc trzeba z tym uważać. Znakomitym przykładem literalnego, czyli dosłownego tłumaczenia jest jak dotąd nieopublikowany drukiem przekład dosłowny Piotra Zaręby, który z Poznania, który ma Ewangeliczny Instytut Biblijny, który w starszej swej wersji był dostępny w postaci pojedynczych plików elektronicznych na stronie internetowej Ewangelicznego Instytutu Biblijnego w Poznaniu. Ci, którzy pobrali sobie te pliki, to jeszcze je mają, ja też mam. Piotr Zaręba planuje wydać to może nawet w formie papierowej albo w postaci jednego dużego pliku w przyszłości. Nie wiem dokładnie, kiedy to ma być. Mówiono o jesieni tego roku. Zobaczymy. I ten dosłowny przekład jest wartościowy. Ma dość szereg ciekawych przypisów. Także przypomnijmy, o jakich przekładach do tej pory mówiliśmy. Interlinearny, czyli taki trudny w odbiorze, gdzie pod każdym słowem hebrajskim, czy greckim, czy aramejskim, czy greckim jest polskie słowo, ale to się źle czyta, bo to nie jest nasza składnia, to nie jest nasz porządek zdania, to nie jest nasz jakby taki normalny język. Stąd źle to się trochę czyta i to jest bardziej pomoc naukowa dla tych, którzy chcą ściśle sprawdzić, jakie tam słowo występuje i tak dalej. Druga rodzina przekładów, to powiedzieliśmy sobie, jest to przekład dosłowny, który stara się możliwie jak najwierniej oddać myśl oryginału. I to jest wartościowe, drodzy. Dlaczego? Ponieważ jest takie niebezpieczeństwo, że kiedy nie oddaje się dosłownie Pisma Świętego, to właściwie myśl ludzka zwycięża, że ktoś chce tak bardzo przybliżyć ten sens, że w sumie interpretację podaje, a nie tekst natchniony. Nie wypowiedzi samego Boga, ale już bardziej interpretację. Ale jest jeszcze takie rozwiązanie kompromisowe i wiele przekładów jest na tym opartych. Jest to tak zwany formalny odpowiednik oryginału. To się trochę różni od dosłownego przekładu. Na czym to polega? Jest to przekład, owszem, słowo w słowo, ale pomija te oryginalne wyrazy i formy gramatyczne, które dziwnie brzmią po polsku. I takie tłumaczenia są dużo łatwiejsze w czytaniu niż na przykład tłumaczenia dosłowne. Biblia Warszawska, którą się posługujemy, to jest zasadniczo formalny odpowiednik oryginału. Biblia Tysiąclecia Katolicka, która już ma piąte wydanie, a podobno szóste jest w przygotowaniu, też jest formalnym odpowiednikiem. Biblia Poznańska, wydana przez Księgarnię Świętego Wojciecha w Poznaniu, ona się tak nie nazywa Biblią Poznańską, tylko jest skojarzona, ale tak się w biblistyce ją określa, ale w tytule, jakbyśmy zobaczyli w księgarni, to tak się nie nazywa, tylko jest to Biblia wydana przez Księgarnię Świętego Wojciecha. No i Biblia Paulistów. Co to jest Biblia Paulistów? To jest wydana przez edycję świętego Pawła w 2009 roku w Częstochowie jako najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem. I to są generalnie takie przekłady, które są formalnym odpowiednikiem oryginału, ale w niektórych z tych przekładach stosuje się też przekład dynamiczny. Tam, gdzie uważano, że jakoś trudno to oddać po polsku, gdyby dosłownie przetłumaczyć. Próbowano znaleźć jakieś takie słowa przybliżone, uproszczono ten język, żeby bardziej było to zrozumiałe. I ten ostatni przekład, o którym mówimy, Biblia Paulistów, miał za cel trafić do ludzi mniej oczytanych, jacy dzisiaj generalnie w społeczeństwie są. Generalnie można powiedzieć, że ludzie są mniej obyci z literaturą w dzisiejszych czasach. Media elektroniczne zdominowały młodsze pokolenia i dlatego mają uboższy zasób słów. Stąd też tłumacze, wydawcy, osobiście znam tłumacza dwóch ksiąg królewskich, był moim wykładowcą hebrajskiego i greki. Tłumacze postawili sobie za cel użyć uproszczonego, komunikatywnego języka. Przykładowo, tam gdzie w liście do Kolosan czytamy, że w Chrystusie mieszka cała pełnia boskości, to w Biblii Paulistów czytamy w nim bowiem pełnia bóstwa zamieszkuje na sposób cielesny. Pominięto słowo cała pełnia, chociaż w oryginale jest cała pełnia, uznano, że po polsku nie mówimy cała pełnia i skrócono jakby ten werset. Sami ocencie, czy to jest właściwe, zmieniać tak, żeby przybliżyć czytelnikowi sens, zmieniać sens. Ja osobiście wierzę, że ten zwrot cała pełnia boskości lub cała pełnia bóstwa jest bardzo mocny w grece i także brzmi mocno po polsku. I wyjęcie coś z tego osłabia jednak sens oryginału i nie powinno się kierować tylko przystępnością przekładu, ale tym, żeby był tak dobitny jak oryginał. Tu bym się nie zgodził właśnie z takim postawieniem sprawy. Także trzecia rodzina przekładów to, jak powiedziałem, formalny odpowiednik, ale jest też czwarta rodzina, dynamiczny odpowiednik. Na czym to polega? Oddaje się myśl, ideę i sens oryginału, a nie jego słowa, niedosłowny tekst. I to jest już troszkę niebezpieczne. Czyli na przykład dodaje się słowa, które nie mają podstaw w oryginale. Wyrazów tych nie zaznacza się kursywą ani nawiasem. Nie są odróżnione od terminów, które są natchnione przez Boga. I tylko w wyjątkowych okolicznościach taka opcja ma dobre strony. Biblia Paulistów na przykład za pomocą dynamicznego przekładu oddaje ideę greckiego czasu niedokonanego. Co to jest grecki czas niedokonany? To jest czas polegający na tym, że coś się dzieje, ale jeszcze się nie skończyło dziać. Czyli na przykład posłuchajmy jednego wersetu z pierwszego listu do Koryntian 1:18. Nauka o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy są na drodze do zagłady, ale dla nas będących na drodze do zbawienia jest mocą Bożą. W oryginale greckim nie ma słowa droga, nie ma słowa na, czyli na drodze, ale sam sens jest rozsądny. To znaczy, że ci, którzy giną w swoich grzechach, jeszcze nie zginęli całkowicie, a zatem mogą z tej drogi złej zejść, a ci, którzy są zbawiani, jeszcze nie doszli do ostatecznej chwały, do ostatecznego zbawienia. Czyli po prostu w tym wypadku ten dynamiczny przekład jest pomocny, że jedni są na drodze do zbawienia, drudzy na drodze do zguby i nikt z nich jeszcze nie doszedł do kresu swojej drogi. I wtedy to ma sens. Ale mówię to tylko jako coś pomocniczego, dlatego trzeba z takimi przekładami uważać, gdyż redaktor przekładu dynamicznego może wtłaczać do treści Pisma Świętego swoje zrozumienie, swoje poglądy. I w przekładzie dynamicznym jest jeszcze jeden problem. Nie tłumaczy się tak zwanych nieistotnych słów zdaniem autora takiego przekładu, jak i, ale, zatem, dlatego. Czasami pomijane są całe frazy z oryginału hebrajskiego czy greckiego. I bardzo samowolnie jest to czynione. A czasami są dodawane zdania. Przykładowo, teraz jest bardzo popularny w kręgach ewangelicznych w Polsce, ale takich może mniej konserwatywnych, przekład Piotra Zaręby, Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza, ten tak zwany przekład literacki. I tu jest taka ciekawostka, drodzy, że ten przekład zbliżony jest do momentami do przekładu dynamicznego i na przykład w liście do Rzymian wstawiono w nawiasie kwadratowym dla płynności myśli zdanie, którego w ogóle nie ma w oryginale greckim. Rozwińmy ten temat. List do Rzymian 1:18. W poprzednich wydaniach samego Nowego Przymierza nawet był bez nawiasów, ale widocznie wpłynęła krytyka jakaś do Piotra Zaręby, żeby jednak to ująć w nawias i zamieścił to w nawiasie, bo tego w ogóle w żadnym oryginale greckim Pisma Świętego nie ma, ale on uznał, że tak będzie się lepiej czytać i dodał takie zdanie, rozwińmy ten temat w liście do Rzymian 1:18, gdzie potem jest myśl, otóż Bóg nie jest obojętny, wszelki przejaw bezbożności i niesprawiedliwości ludzi, którzy nieprawością tłumią prawdę, spotyka się z gniewem nieba. Więc widzimy, że przekłady dynamiczne próbują wyręczać Pana Boga, nieraz w takim przekazywaniu myśli, ułatwić, tak jakoś przybliżyć Pismo Święte ludziom. Formy gramatyczne są często zmieniane w takich przekładach, czyli na przykład rzeczowniki stają się czasownikami, czasowniki rzeczownikami i tak dalej. Różne terminy są łączone w jeden, albo jeden termin zostaje rozbudowany do złożonego zwrotu. Przekłady dynamiczne albo częściowo dynamiczne to na przykład Biblia Warszawsko-Praska biskupa Romaniuka. To tekst rozmyślnie poszerzony i uproszczony dla łatwego czytania. Biblia Paulistów, choć jest generalnie formalnym odpowiednikiem, niekiedy stosuje tłumaczenie dynamiczne. Z założenia dynamicznym przekładem jest nowy przekład dynamiczny Vocatio, w ramach którego do tej pory wydano psalmy oraz listy do Kolosan, do Rzymian i do Efezjan. I oficyna wydawnicza Vocatio udostępnia treść tych wersetów tłumaczonych przez siebie książkach. Na przykład niedawno wydano książkę Davida Paulsona Pewność zbawienia. Książkę, która krytykuje naukę raz zbawiony, na zawsze zbawiony oraz naukę wytrwania świętych, bo to są dwie nieco odrębne nauki. I tam, jak się czyta, jest nie ma normalnych wersetów prawie z normalnej Biblii, tylko głównie z tego przekładu dynamicznego. Więc to się trochę dziwnie czyta, bo tych wersetów się nie zna. One są tak rozbudowane, tam jest tyle słów dołożonych różnych i są tak upiększone, że się jakoś dziwnie to czyta. Ja czytałem tą książkę, musiałem przerwać, bo nie dałem rady czytać. Gdyby nawet wzięli Biblię Tysiąclecia, dałbym radę to czytać, ale ponieważ dali przekład, który się z niczym nie kojarzy znanym, ale zawiera, powiedzmy, w zdaniu, no tak przykładowo, jeżeli w normalnym zdaniu biblijnym jest, powiedzmy, 7 słów, to w tym przekładzie będzie 15 słów na przykład i się to dziwnie po prostu czyta. Kolejnym przekładem dynamicznym jest Stare i Nowe Przymierze Piotra Zaręby, wydane w 2016 roku, już o nim wspominałem. Ono oscyluje między formalnym odpowiednikiem a przekładem dynamicznym, jest nazywane przekładem literackim i ma to swoje czasem dobre strony, bo przykładowo w liście do Kolosan 1,24 u Piotra Zaręby możemy przeczytać coś bardziej zrozumiałego niż w innych Bibliach. Bo Paweł mówi coś takiego. Teraz cieszę się mimo cierpień, które ze względu na was znoszę i na własnym ciele uzupełniam to, czego mi brak z udręk podobnych Chrystusowym, za jego ciało, którym jest Kościół. A więc widzimy, że w tym przekładzie apostoł Paweł wyraża myśl, że jemu było brak czegoś z cierpień Chrystusa i dla dobra Kościoła musiał tą pewną miarę trudów, udręk jeszcze znieść. Natomiast mniej zrozumiały wydaje się przekład tego wersetu w Biblii Warszawskiej. Kolosan 1,24, przypominam. Teraz raduję się z cierpień, które za was znoszę i dopełniam na ciele moim niedostatku udręk Chrystusowych za ciało Jego, w którym jest Kościół. Ktoś opatrznie rozumiejący mógłby uznać, że to Chrystusowi brakowało jakiś udręk i Paweł je dopełnia za Niego. Mógłby to źle zrozumieć, przeciwko czemu nawet protestują bibliści katolicy. W Biblii Tysiąclecia zamieścili przypis, że na pewno nie o to chodzi, że ofiara Chrystusa jest wystarczająca i tutaj Paweł na pewno nie chce nic tutaj uzupełniać. Więc widzimy, że czasami takie przekłady dynamiczne rozwiązują problemy, gdzie w bardzo dosłownym przekładzie dany werset jest niezrozumiały trochę. Albo może budzić jakieś problemy interpretacyjne. W każdym razie przekład dynamiczny to nie jest bardzo wierne oddanie tekstu, ale bardziej rekonstrukcja według najlepszej wiedzy lub uznania autora. To tłumacz ustala sens tekstu, czuje się upoważniony do dodawania słów, odejmowania ich lub pomijania. Niektórzy upatrują plusów takich tłumaczeń, że są dobre dla początkujących lub młodych czytelników, którzy najpierw muszą poznać Biblię jakby w lżejszej formie, zanim przejdą do przekładu dosłownego, który wymaga większej wprawy. To prawda, że odpowiedzialny biblista może wiernie oddać myśl, posługując się uwspółcześnionym językiem. Jednak co można zarzucić przekładom dynamicznym? Że nadają jedyny sens danemu wersetowi, podczas gdy dosłowny i trudniejszy sens pozwoliłby czytelnikowi wyciągnąć samemu wnioski i po prostu zrozumieć tekst. I tu chciałbym podać taki dość ostrzegawczy przykład właśnie ze Starego i Nowego Przymierza Piotra Zaręby. W liście do Filipian, 2 rozdział, werset 12, czytamy: Dlatego moi ukochani, jako zawsze posłuszni, nie tylko gdy jestem z wami, lecz tym bardziej, gdy mnie nie ma, czyńcie użytek ze swego zbawienia w poczuciu czci i odpowiedzialności wobec Pana. Zapamiętajmy tą końcową myśl. Czyńcie użytek ze swego zbawienia w poczuciu czci i odpowiedzialności wobec Pana. A jakie jest dosłowne brzmienie tego tekstu? W grecko-polskim Nowym Testamencie czytamy: Także umiłowani moi, tak jak każdej chwili byliście posłuszni, nie jak podczas obecności mej jedynie, ale teraz wiele bardziej podczas nieobecności mej, z bojaźnią i drżeniem swoje zbawienie sprawiajcie. Przekład Remigiusza Popowskiego chyba najlepiej oddaje ten tekst. A zatem moi umiłowani, jak zawsze byliście posłuszni, nie tylko podczas mojego pobytu, lecz jeszcze bardziej teraz, gdy jestem nieobecny, tak nadal z bojaźnią i drżeniem pracujcie nad waszym zbawieniem. Podobnie ekumeniczny przekład Przyjaciół Nowego Testamentu. Uważam, że to jest najbardziej zrozumiały przekład. Stare i Nowe Przymierze traktuje zbawienie jako coś już posiadanego, z czego jedynie należy robić użytek. Tekst grecki mówi o potrzebie sprawiania, wykonywania swego zbawienia, co wskazuje, że jeszcze go w pełni nie posiedliśmy, że jeszcze ostatecznego zbawienia nie mamy. Dlatego potrzebne są bojaźń i drżenie, które Stare i Nowe Przymierze tłumaczy opisowo, jako poczucie czci i odpowiedzialności wobec Pana. Zatem w tym opisowym przekładzie pominięto istotne myśli oryginału i dodano inne sformułowania zgodnie ze zrozumieniem czy interpretacją tłumacza. I tłumacz świadomie to zrobił. We wstępie pisze, że z Nowego Testamentu w ogóle usunął bojaźń Bożą, zamieniając innym sformułowaniem. Podaję tu coś takiego, że we fragmentach poetyckich Starego Przymierza pozostawiono znane z wcześniejszych przekładów wyrażenie bojaźń Pana, tu podaję hebrajskie i greckie słowa. Wyrażenie to oznacza cześć lub szacunek dla niego, liczenie się z nim przy formułowaniu poglądów, podejmowaniu decyzji i przyjmowaniu określonego punktu widzenia. W Nowym Przymierzu oddawano tę bojaźń wyrażeniem poczucie odpowiedzialności wobec Pana. Z tym, że w Grece nie ma ani słowa poczucie, ani odpowiedzialności, ani wobec, ani Pana. Poza tym zrobienie czegoś takiego powoduje niespójność między nauczaniem Starego i Nowego Testamentu, gdzie w Starym Testamencie bojaźń Boża to jest ważny temat i w Nowym Testamencie też. A więc widzimy, że ktoś tu chciał za nas myśleć, żebyśmy nie mieli kłopotu i za dużo pomyślał. Z tych powodów część biblistów jest zwolennikami jednak dosłownego przekładu, uważając, że wykładanie sensu Biblii to rola kaznodziejów i komentatorów biblijnych, a nie tłumaczy Pisma Świętego. Dlatego w pełni się pod tym podpisuję. I teraz, drodzy, przypomnę, mówiliśmy o różnych przekładach. Przekład interlinearny, przekład dosłowny, formalny odpowiednik oraz dynamiczny. Najgorzej wypada ten ostatni. Te poprzednie trzy są do zaakceptowania. Powiemy po przerwie o parafrazie i będziemy rozwijać dalej temat, ale teraz, żeby nasze umysły nie były przeciążone, myślę, że będzie półgodzinna przerwa. Spotykamy się 25 po 5, tak? Dziękuję za uwagę.